Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczynamy od bardzo, bardzo dobrej wiadomości. Znowu mamy Mistrza Świata z Polski na żużlu. Oczywiście Bartosz Zmarzlik to trzeci polski Mistrz Świata, jeżeli chodzi o żużel, a ten tytuł mistrzowski Bartek Zmarzlik zapewnił sobie w minioną sobotę w Toruniu na ostatnim Grand Prix. Jeżeli chodzi o to Grand Prix, to Bartek zajął akurat czwarte miejsce, ale on wywalczył ten tytuł już po półfinale, także no w finale na pewno jechał bardzo rozkojarzony.
Zmarzlik jest trzecim polskim mistrzem świata na żużlu, przypomnijmy, po Jerzym Szczakielu oraz Tomaszu Golobiem w ostatnim turnieju, który został rozegrany na toruńskiej motoarenie. Zmarzlik zdobył tych punktów 14, jego najgroźniejszy rywal Leon Madsen akurat na motoarenie jeździł znakomicie, wygrał wszystkie biegi, w których wystartował, zdobył 21 punktów, ale to okazało się za mało, żeby doścignąć Zmarzlika, ponieważ Madsen tą stratę miał większą, zabrakło mu dwóch punktów dosłownie, ponieważ Bartosz Zmarzlik w końcowej klasyfikacji Speedway Grand Prix zdobył tych punktów 132, Leon Madsen 130 i na trzecim miejscu w generalce Rosjanin Emil Sajfudinow 126 punktów, a Sajfudinow również załapał się do tego decydującego biegu w Grand Prix w Toruniu i tam zajął drugie miejsce.
Czwarty Fredrik Lindgren ze Szwecji, piąty Martin Waculik ze Słowacji, na szóstym miejscu Maciej Janowski, na siódmym Jason Doyle i na ostatnim, ósmym miejscu, tym promującym do następnego Grand Prix, Patryk Dudek. No tutaj dużo szczęścia Patryka Dudka, że on akurat załapał się w tej ósemce.
Tak, ponieważ gdyby Artiom Łaguta w swoim ostatnim wyścigu przywiózł co najmniej punkt, to Dudka w ósemce by nie było, ale stało się tak, że Rosjanin miał zero i dzięki temu Dudek o ten jedyny punkt właśnie zdołał zmieścić się w tej czołowej ósemce.
Pełen sukces. Bartosz Zmarzlik to naprawdę jeszcze młody żużlowiec, a już był i wicemistrzem świata i miał zresztą w debiucie brązowy medal w tym cyklu Grand Prix. Także myślimy, żeby tylko było zdrowie, to jeszcze mistrzem świata będzie.
Jeszcze możemy dodać, że 4 lata temu, raptem 4 lata temu Zmarzlik był też mistrzem świata, ale w kategorii juniorskiej. Także błyskawiczna kariera i co też warte podkreślenia, ostatnim takim zawodnikiem, który zdobył mistrzostwo świata juniorów, a potem seniorów był Jason Crump, a więc trochę tego czasu już minęło.
Z pozostałych dobrych wiadomości, za rok w cyklu będziemy mieć na pewno trójkę Polaków. Oczywiście bronić tytułu będzie Bartosz Zmarzlik, a na jeszcze lepsze miejsce liczymy ze strony Macieja Janowskiego i Patryka Dudka, bo w ich przypadku akurat to szóste i ósme miejsce w tym sezonie to jest jednak takie małe rozczarowanie.
Tak, tym bardziej, że Dudek w zeszłym roku prawie że się otarł o tytuł, więc z pewnością myślę, że ten zawodnik liczy na zdecydowanie więcej.
Jeżeli chodzi jeszcze o ten następny sezon, wcześniej znaliśmy już zawodników, którzy pojadą z Challenge'u, a znamy już dzikie karty na następny sezon. Ciekawie, oczywiście Tai Wofinden, czyli ten stary mistrz świata, mógł na tą kartę jak najbardziej liczyć, ale też ma wrócić do Grand Prix Greg Hancock. On w następnym roku będzie miał 50 lat. Antonio Lindbeck i Artiom Łaguta, czyli tutaj nie ma niespodzianek, jeżeli o to chodzi. Siatkówka, oczywiście trwa Puchar Świata w Japonii. Od minionego wtorku nasi rozegrali 4 spotkania, 3 wygrane, 1 przegrana. Przegrana ze Stanami 1-3. Trochę szkoda, bo można tu było na pewno do tiebreaka doprowadzić, no ale troszkę słabszy mecz z naszej strony. Wygrana z Japonią 3-1, wygrana z Argentyną 3-1, no i w niedzielę bardzo pewne zwycięstwo z Włochami 3-0.
Jeżeli chodzi o mecz z Japonią, to warto podkreślić, to było drugie spotkanie, w którym graliśmy mocno eksperymentalnym składem, tak trzeba powiedzieć. Wielu zawodników, którzy no, w normalnych okolicznościach z pewnością bardzo rzadko mieliby okazję wejść na parkiet, ale to nie przeszkodziło specjalnie biało-czerwonym zwyciężyć. W pozostałych meczach można powiedzieć już prawie, że ten mocniejszy garnitur z małymi wyjątkami, bo nie było chociażby Michała Kubiaka czy Piotra Nowakowskiego. No i rzeczywiście tylko w tym meczu z Amerykanami troszeczkę nam zabrakło. Trochę szczęścia, trochę umiejętności, szczególnie w końcowych fazach tych setów, bo tam Amerykanie pokazywali klasę, ale w tabeli to i tak nie wygląda źle, ponieważ biało-czerwoni po 5 meczach w tabeli Pucharu Świata są na 3. miejscu z dorobkiem 12 punktów, a przed nami tylko takie tuzy jak Brazylia 15 punktów, no i wspomniani Amerykanie 13 punktów.
I jutro się wyjaśni, czy będziemy grać o te pierwsze miejsca, no bo jutro gramy z Rosją o 8 polskiego czasu. Jeżeli pokonamy Rosję, to Rosja praktycznie przestanie liczyć się w walce o pierwszą trójkę, a my nie będziemy odstawać od Stanów Zjednoczonych i Brazylii, a z Brazylią przecież będziemy jeszcze grać. Także naprawdę świetna pozycja wyjściowa. No a przypominamy, że ten Puchar Świata w tym roku to też no nie jest jeszcze taki super ważny. To jest taki turniej na dogranie, żeby tylko nasi nie złapali jakichś kontuzji. Też letni Grand Prix już za nami, poznaliśmy klasyfikację generalną, no i tu kolejny sukces naszych skoczków. Naprawdę miło prowadzić takie audycje jak same sukcesy. Dawid Kubacki wygrał letnie Grand Prix, chociaż w za dużo konkursach to on nie startował.
Ale nie musiał, bo w tych konkursach, w których występował, zajmował przeważnie te czołowe pozycje i to wystarczyło, żeby zwyciężyć w generalce w letnim Grand Prix, a przypomnijmy, że to nie jest pierwszyzna wypadku Kubackiego, bo on już raz wcześniej zdarzyło mu się też wygrać skakanie latem. 305 punktów. W ostatnim konkursie w Klingenthal akurat Kubackiego na podium nie było, ponieważ tam stanął na 3. stopniu inny Polak, Piotr Żyła, ale to wystarczyło do wyprzedzenia Japończyka Yuki Sato. Z innych biało-czerwonych to w dziesiątce jeszcze jest wspomniany Żyła na 8. miejscu, 205 punktów. No a pozostali Polacy troszkę dalej, tam jest Stoch 15, Maciej Kot 17, ale też dużo biało-czerwonych punktowało, to nas cieszy, bo też punktował Wolny, Zniszczał, Wąsek, Murańka, Stękała i Hula.
No i przed tym sezonem zimowym zapowiada się ten sezon naprawdę bardzo ciekawie, bo wygląda na to, że dołączą nowi, którzy będą mogli w tym Pucharze Świata punktować. Zobaczymy, jak ta kadra będzie wyglądać. Jeszcze lekka atletyka i Mistrzostwa Świata w Dosze nam zostały. Może tak po kolei. Piotr Lisek brąz w skoku o tyczce, Paweł Fajdek złoto w rzucie młotem, 4. złoto z rzędu, Wojciech Nowicki brąz też w rzucie młotem, Marcin Lewandowski brąz w biegu na 1500 metrów, no i nasza wspaniała sztafeta. 4x400 metrów kobiet srebro wygrały z Jamajkami. Przegrały tylko z ekipą Stanów Zjednoczonych i jeszcze pobiły rekord Polski o prawie 3 sekundy. Naprawdę niesamowite są te dziewczyny.
No to jest też spora niespodzianka, bo rzeczywiście liczyliśmy na medal, ale spodziewaliśmy się, że raczej Polki powalczą o ten brązowy, bo tak spodziewaliśmy się, że będzie zarezerwowane złoto i srebro dla Amerykanek, Jamajek i innych reprezentacji.
Może jeszcze Brytyjki, tak.
Tak, a stało się naprawdę coś wspaniałego. Znakomity występ wszystkich naszych reprezentantek i przełożyło się to na srebro. A co do brązu Wojciecha Nowickiego, to warto wspomnieć taką historię, że pierwotnie zajął 4. miejsce w konkursie, ale doszło do kuriozalnej sytuacji. Sędziowie nie zauważyli spalonej próby zawodnika z Węgier, któremu ta próba dawała brązowy medal, podjęli decyzję o przyznaniu 2 brązowych medali, także no taki ewenement.
Dobrze, że on był czujny i zauważył to, że tam był błąd sędziów. No i jednak to nie jest piłka nożna, niczego nie ujmując, i tam czasami po rozgrywkach mogą zajść pewne zmiany i dobrze. Jak te zmiany mają prowadzić do tego, żeby nasi zdobywali medale. To tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Nam jeszcze zostało sporo o piłce, ale o niej za chwilę.
Zaśpiewaj dziś. ze wszystkich sił. Zawsze do przodu orły, nie trafiasz kulą w płot. Wysoki niech wasz będzie lot. Nad Wisły Bugu Odry bojowy płynie zew. Wiernych kibiców gromki śpiew.
Liga Mistrzów za nami, druga kolejka, było ciekawie, było bardzo ciekawie, zaczynamy po kolei, grupa A, no i tu już wielka niespodzianka, Real Madryt zremisował siebie z klubu Brisz, a przegrywał już 0-2 w tej samej grupie, Galatasaray Stambuł przegrała u siebie z PSG 0-1.
Real może mówić o dużym szczęściu w tym meczu, ponieważ przegrywał już w pewnym momencie 0-2, po bramkach zdobytych powiedziałbym w dość komiczny sposób, bo strzelec obu goli dla klubu Brisz, można powiedzieć, prawie się tam przewracał o piłkę przy każdym ze strzałów, ale to wystarczyło. Dodatkowo zmiana jeszcze w zespole królewskich w przerwie z powodu niedyspozycji musiał zejść Thibaut Courtois, zastąpił go Areola, ale no, Real stać tylko było na pierwszy punkt, a PSG też troszkę się męczyło w Stambule z Galatasaray, ale swój cel osiągnęło. Ciągle bez straty gola, komplet 6 punktów i pewne prowadzenie w tabeli.
Tak, a Real ma tylko jeden punkt, no i jeszcze także fazy grupowej Ligi Mistrzów swojej historii nie rozpoczynał, no ale tu jeszcze jest wszystko możliwe. Grupa B. Ekipa z Belgradu pokonała u siebie Olympiakos Piraeus 3-1, a Tottenham, czyli zespół, który rok temu grał w finale, przegrał z Liverpoolem, u siebie poległ z Bayernem Monachium aż 2-7. Dwie bramki w tym spotkaniu Roberta Lewandowskiego.
A cztery Sergio Gnabry'ego, który był głównym bohaterem tego widowiska. No, obrona Tottenhamu, można powiedzieć, woła o pomstę do nieba na początku tego sezonu. Naprawdę wygląda to źle i co się przekłada też na ligę poniekąd angielską, a Crvena Zvezda moim zdaniem i tak niespodzianka, chociaż pamiętajmy, że oni we wcześniejszych edycjach, które grali, potrafili u siebie pokonywać faworytów. No i Bayern na dobrej drodze po takim okazałym zwycięstwie, żeby już zapewnić sobie spokój przed kolejnymi meczami, a w dalszej perspektywie zwycięstwo w grupie.
No i Tottenham też zła sytuacja, też tylko jeden punkt. Grupa C. Wydawało się, że Atalanta się przełamie, ale nic z tego. Przegrała u siebie z Szachtarem 1-2. Manchester City pokonał Dynamo Zagrzeb 2-0.
Szkoda troszkę Dynama, można powiedzieć, po tym pierwszym spotkaniu, ale i tak należą się ciepłe słowa dla zespołu mistrzów Chorwacji, bo rzeczywiście Citizens no długo męczyli się, żeby zdobyć tą pierwszą bramkę, ostatecznie im się udało, ale wynik 0-2 z tylu nie przynosi, a Atalanta ma spory problem, bo jeżeli nie zdobywają punktów z Dynamem, z Szachtarem, no to ciężko sobie wyobrazić, żeby zaczęli punktować nagle na Manchesterze City.
A teraz czekają ich dwa spotkania z tym rywalem. Kolejna grupa, grupa D. Tutaj nie było niespodzianki w Moskwie. Lokomotiv z Polakami w składzie przegrał 0-2 z Atletico Madryt, a Juventus Turyn dosyć pewnie pokonał Bayer Leverkusen 3-0.
Kibice Lokomotivu z pewnością liczyli na to, że po zwycięstwie nad Bayerem może wpadnie jakaś kolejna niespodzianka, ale tak się nie stało. Atletico pewne zwycięstwo 2-0, Juventus również. Tutaj nie było żadnego rozczarowania w tym meczu. No i w tabeli zaczyna to wyglądać tak, jak można było przewidywać, czyli Juventus i Atletico po 4 punkty i na trzecim miejscu Lokomotiv.
No, trzeba pochwalić za kolejny mecz tutaj Grzegorza Krychowiaka, bo w ekipie z Moskwy naprawdę był wyróżniającym się zawodnikiem. Grupa E. Tutaj Genk zremisował u siebie bezbramkowo z Napoli. No i tutaj niestety słowa krytyki pod adresem Arkadiusza Milika za jego nieskuteczność. A Liverpool po wspaniałym widowisku pokonał Red Bull Salzburg 4-3.
Aż szkoda, można powiedzieć, Salzburga po tym meczu, ponieważ wracał z dalekiej podróży, przegrywał już 0-3, ale zdołał doprowadzić do remisu. Ostatnie słowo jednak należało do Mohameda Salaha. Pierwsze zwycięstwo Liverpoolu w tej edycji, a Napoli na własne życzenie straciło 2 punkty, trzeba tak powiedzieć. No i strasznie chimeryczni są piłkarze z Napolu. Najpierw wygrywają z Liverpoolem, później remisują z teoretycznie dużo słabszym Genkiem. Zobaczymy, czy to się odbije w tabeli grupowej po kolejnych meczach.
W grupie F tutaj będzie ciekawie do samego końca. Slavia Praga u siebie przegrała z Borussią Dortmund 0-2, a Barcelona, chociaż przegrywała z Interem 0-1, ostatecznie pokonała ekipę z Włoch 2-1 po dwóch bramkach Luisa Suareza.
Bohaterem Dortmundu, co ciekawe, nominalny prawy obrońca Hakimi, który wyręczył napastników w swoim spotkaniu, a Barcelona, można powiedzieć, w końcu, chociaż wydawało się przez jakiś czas, że znowu będzie miała problem ze zdobyciem jakichś punktów, stało się inaczej i to Inter będzie miał kłopoty przed kolejnymi meczami, ponieważ zespół Antonio Conte na razie tylko jeden punkt.
Grupa G, tutaj ekipa z Lipska przegrała u siebie z Olympique Lyon 0-2, a Zenit Saint Petersburg pokonał Benfica Lizbonę 3-1.
Jeżeli chodzi o Lyon, no to tutaj mimo wszystko jakaś mała niespodzianka jest, ponieważ Lipsk zaczął bardzo dobrze sezon i w Lidze Mistrzów, a jeżeli chodzi o Zenit, to raczej bez niespodzianek. Benfica też pierwszy mecz przegrała, no i tak naprawdę w tym momencie trzy drużyny jeszcze tutaj marzą o tym, żeby zakończyć zmagania na pierwszej grupie, chociaż być może Benfica jeszcze odpali.
I ostatnia grupa, grupa H, tutaj Valencia u siebie przegrała aż 0-3 z Ajaxem Amsterdam, tam marnując m.in. rzut karny, a francuskie Lille również u siebie poległo z Chelsea 1-2.
Ajax pokazuje, że półfinał zeszłego sezonu to nie był przypadek, już w kolejnym meczu. Valencia po zwycięstwie w Londynie wydawało się, że może pójść za ciosem, ale piłkarze z Holandii mieli jednak inne plany i wygląda to w ich przypadku dobrze. Są liderem po dwóch meczach z 6 punktami, a dalej Chelsea i Valencia tych punktów 3.
Jeżeli chodzi o naszą reprezentację, bo już rozpoczęło się wczoraj zgrupowanie kadry przed kolejnymi spotkaniami, a nasi reprezentanci reprezentanci grali w ten weekend w swoich klubach i może właśnie o nich tak bardzo szybko tylko słówko, jak to wyglądało w Anglii. Niestety Jan Bednarek chociaż rozegrał 90 minut, to jego ekipa przegrała z Chelsea 1-4. Tradycyjnie grał też Kamil Grosicki. Tym razem bramki nie zdobył, a jego ekipa przegrała 0-3. 90 minut Mateusza Klicha, 88 Krystiana Bielika.
Strzelają nasi napastnicy. Oczywiście może nie wszyscy, ale kolejne dwa gole w lidze duńskiej Kamila Wilczka w barwach Brøndby Kopenhaga, co istotne w meczu derbowym z FC Kopenhaga. Gol Karola Świderskiego w barwach PAOK-u, tak trochę po cichu. On jest liderem Ligi Greckiej w klasyfikacji strzelców, ma już tych goli 5. W Niemczech tradycyjnie jak co tydzień bramka Roberta Lewandowskiego, kolejna w tym sezonie, ale przegrana jego zespołu z Hoffenheim 1-2. 13 minut Łukasza Piszka z Freiburgiem, remis 2-2. W Fortunie Düsseldorf pełne spotkanie Adama Bocka i 90 minut Rafała Gikiewicza, jego Union przegrał z Wolfsburgiem 0-1.
We Francji gra po 90 minut Kamil Glik w Monaco, ale Monaco w tym sezonie no, jest takie nie za mocne. Tym razem 1-3 przegrało w swoim spotkaniu. W Rosji Grzegorz Krychowiak poza kadrą, ale to tylko dlatego, że pauzował za żółte kartki. Maciej Rybus 90 minut, Lokomotiv wygrał swoje spotkanie. 90 minut też Sebastiana Szymańskiego, ale jego Dynamo też przegrało, a w Stanach Zjednoczonych odbudował nam się na dobre, no i wybija się ponad Ligę Przemysław Frankowski, tym razem 90 minut i 2 bramki.
Ogółem Frankowski w całym sezonie do tej pory w barwach Chicago Fire 5 goli, do tego kilka asyst. W lidze włoskiej Piotr Zieliński 90 minut z Torino w barwach Napoli i remis z jego zespołu 0-0. W tym meczu nie zagrał Arkadiusz Milik. Krzysztof Piątek zmieniony w przerwie meczu AC Milan z Genuą, a jego zespół dość szczęśliwie zwyciężył 2-1. Pełne spotkanie Wojtka Szczęsnego w barwach Juventusu z Interem i cenne zwycięstwo Starej Damy 2-1. Kolejne 90 minut Arkadiusza Recy w barwach Spal i zwycięstwo jego zespołu z Parmą. W Sampdorii 77 minut Bartka Bereszyńskiego, porażka z Hellasem. Bartłomiej Drągowski cały mecz z Udinese w barwach Fiorentiny, 10 minut w tym zespole również Szymona Żurkowskiego i 90 minut Łukasza Skorupskiego w Bolonii i Mariusza Stępińskiego w Hellasie.
To tyle, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, a nam jeszcze została Ekstraklasa, ale o niej za moment.
Like a drum to this and rhythm, hear the whistle, kick the ball, the entire world soars like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Sin is calling, German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it?
11 kolejka Ekstraklasy za nami. Wisła Płock podejmowała Arkę Gdynia i Wisła Płock bardzo pewnie wygrała w tym spotkaniu 4-1, a mamy już reperkusje między innymi po tym spotkaniu, chociaż nie tylko. Arka Gdynia zmienia trenera.
Jeżeli chodzi o Wisłę Płock, to było czwarte zwycięstwo ligowe z rzędu, co w naszej lidze jest warte podkreślenia, bo takie serie nieczęsto się zdarzają. I w efekcie płocczanie, którzy na początku sezonu gdzieś tam błąkali się w okolicach dołu tabeli, już są na miejscu czwartym.
Śląsk Wrocław podejmował Jagiellonię Białystok, to spotkanie na szczycie, ale zakończyło się podziałem punktów 1-1.
Śląsk Wrocław, którym niektórzy zachwycali się na początku sezonu, nie wygrał już chyba bodajże 6 meczu z rzędu, Jagiellonia 4, to ma przełożenie na tabelę, gdzieś tam obie drużyny bliżej środka niż początku.
No a szansę, żeby umocnić się na prowadzeniu, miała Pogoń Szczecin, no ale przyjechał do nich Beniaminek z Częstochowy i akurat zagrał jedno z lepszych spotkań i wygrał 2-1.
Można powiedzieć, wszystko potoczyło się zgodnie z logiką naszej Ekstraklasy, czyli faworyt grał z Beniaminkiem. Kiedy był dobry moment na przełamanie się Rakowa? Oczywiście troszkę ironizuję, ale Rakowowi to zwycięstwo było bardzo potrzebne, bo troszkę oddalił się od strefy spadkowej.
Nie było niespodzianki w Poznaniu. Tam Lech podejmował osłabioną Wisłę Kraków. No i bardzo zdecydowanie wygrał 4-0.
No w Wiśle Kraków ogromne problemy kadrowe. Dość powiedzieć, że w tym meczu na prawej obronie zagrał Rafał Boguski. To też o czym świadczy. Lech wystawił wielu młodzieżowców, ale opłaciło się. Kolejarz wygrał bardzo pewnie. No i w tabeli powoli zbliża się w kierunku czołówki.
Lechia Gdańsk podejmowało siebie Zagłębie Lubin. No i odkąd Piotr Stokowiec opuścił ekipę Zubina, to ona mu jakoś nie leży w Ekstraklasie, prowadząc Lechię. Tym razem przegrał 1-2.
Lechia miała szansę, wygrywając to spotkanie, wskoczyć na pozycję lidera, ale grzecznie podziękowała. No dziwne, ktoś by powiedział, że dziwne, ale w naszej lidze nie ma rzeczy dziwnych, więc akurat to zwycięstwo Zagłębia dziwić nie powinno.
No i kolejne przełamanie, tym razem MKS-u Łódź, który w końcu wygrał u siebie, pokonał Koronę Kielce 4-1.
MKS miał duże problemy ze strzelaniem goli w tym sezonie, podobnie zresztą jak Korona, bardzo mało strzelanych goli, a tutaj proszę, nagle przyszło przełamanie i to efektowne 4-1. Zobaczymy, czy to będzie jakiś początek serii UKS-u, bo ta strata do bezpiecznej strefy jeszcze jest.
Tutaj trzy bramki Rafała Kujawy, warte odnotowania. Krakowia u siebie podejmowała Górnik Zabrze, skończyło się 1-1.
Krakowia jako ostatnia miała szansę wskoczyć na pozycję lidera, nie muszę dodawać, że tej szansy nie wykorzystała. Wygląda na to, że w tym sezonie jakoś nikomu nie zależy na tym, żeby prowadzić w naszej tabeli. I tyle można powiedzieć o tym spotkaniu.
Piast Gliwice podejmował u siebie Legię Warszawa. No, Legia tak też miała zacząć grać lepiej, ale też ma problemy ze zdobywaniem bramek. Piast to wykorzystał, jak przystało na mistrza Polski, wygrał 2-0.
No Legia cały czas bardzo nierówna, można powiedzieć, od początku tego sezonu. Nie tego się spodziewali z pewnością kibice w Warszawie, bo Legia po 9 meczach, można powiedzieć tak, z jednej strony traci tylko 4 punkty do lidera, ale z drugiej strony jest dopiero na 9 miejscu w tabeli.
Jak popatrzymy na tabelę, 13 Wisła Kraków traci 10 punktów do pierwszej Pogoni Szczecin. To też o czymś świadczy. Pogoń Szczecin ma tych punktów 21, jest na pierwszym miejscu, na drugim Krakowia 20 oczek, Lechia Gdańsk 19 i Wisła Płock też 19. No i Wisła Płock już wskoczyła na 4 miejsce.
No i oczywiście po przerwie reprezentacyjnej pewnie będzie jeszcze miała szansę nawet zaatakować pozycję lidera, bo rzeczywiście te straty są bardzo, bardzo niewielkie.
A jeżeli chodzi o ten dół tabeli, tutaj ŁKS chociaż wygrał, to ma tych punktów tylko 7, Korona ma punktów 8, a Arka Gdynia ma tych punktów 9. Tak właśnie to wygląda. Pewnie za tydzień o Ekstraklasie nie powiemy, no bo będzie reprezentacja i na niej się skupimy. A my dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.